co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bełk, dzień dobry. Wirusy jak najbardziej zagrażają osobom starszym i z obniżoną odpornością, dlatego właśnie o odporność organizmu warto szczególnie zadbać. Duży wpływ na naszą odporność ma zdrowa dieta, ale także aktywność fizyczna albo spacery po lesie. Jest dodatkowa motywacja do spacerów po lesie, bowiem pojawiły się, może nie tak jeszcze w dużej ilości, ale już są grzyby. Jakie zasady obowiązują grzybiarzy i osoby, które chcą wybrać się do lasu, żeby po prostu pospacerować? Naszym gościem jest dzisiaj Ewelina Fabiańczyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry, Daszbur.
Była pani ostatnio na grzybach?
Miałam okazję, także skorzystałam z tego dobra lasu.
I jak? Sporo jest grzybów?
Może ja byłam akurat w okresie, kiedy było dość ciepło. Teraz możemy się cieszyć, że w ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z opadami deszczu, więc możemy liczyć, że tych grzybów będzie troszkę więcej, aczkolwiek jest chłodniej, co nie sprzyja rozwojowi, tak jak wcześniej. No, moje zasoby nie były zbyt pokaźne, ale za to była satysfakcja, no i dbałość o odporność, bo jednak spacer po lesie dodaje tej odporności.
Widać wielu spacerowiczów właśnie, którzy ten las wybierają na taki relaks z racji tego, że tam już możemy przebywać bez maseczki, czyli oddychać pełną piersią. No i w okolicy można taki wybrać teren, że nie ma oprócz nas nikogo. Zachęcamy do spacerów, ale trzeba przestrzegać pewnych reguł, pewnych zasad, prawda?
Tak, trzeba przestrzegać pewnych zasad. Myślę, że nasze tutaj lokalne społeczeństwo już zna je doskonale, dlatego że jesteśmy regionem o najwyższej lesistości w Polsce i często zachowujemy tą ostrożność i dostosowujemy się do tych potrzeb takich też o odpowiedzialności społecznej. Więc korzystając z tego dobra, pamiętać warto o kilku takich rzeczach, nazwijmy to 10 zasad na przykład grzybiarza. Pierwszą zasadą jest to na przykład, że zbieramy grzyby tylko, których jesteśmy absolutnie pewni, że są w ogóle jadalne i trzymajmy się tego zawsze, bo nie sztuką jest zebrać grzyba, którego się nie zna i próbować go rozpoznać. Lepiej wówczas postarać się o konsultację z doświadczonym grzybiarzem, więc zbieramy grzyby też w pełni wykształcone. To też jest istotne dlatego, żebyśmy w przyszłym roku mogli się cieszyć takim dobrem z lasu.
Czyli te malutkie nie zbieramy?
Tak, chociaż jest na pewno taka pokusa, dlatego że te małe idealnie nadają się na przetwory w occie, ale dopiero wtedy, kiedy grzyb jest wykształcony, dopiero wtedy posiada te cechy potrzebne do identyfikacji, więc to jest też istotne, że nie tylko dla smaku, ale też dla bezpieczeństwa naszego powinniśmy na to zwracać uwagę. Następną taką dość istotną rzeczą też jest, żeby może nie rozpoznawać tych grzybów trujących po smaku, bo też takie mity kiedyś krążyły, że jeżeli grzyb w smaku jest gorzki, to on na pewno jest trujący, co jest nieprawdą, bo grzyby trujące potrafią nie być gorzkie, więc tu o tym pamiętajmy. Przy tych kwestiach takich już stricte takich technicznych, zbierajmy grzyby poprzez wykręcenie tego grzyba delikatnie, bądź delikatne wycięcie, by nie uszkodzić grzybni, w której ten grzyb wyrasta. No i oczywiście to, co się uczymy w szkole podstawowej, nie niszczymy grzybów, których nie zbieramy, bo służą one zwierzętom, są dla nich pokarmem. Pamiętajmy też, żeby grzyby zbierać do koszyczków. Najlepiej do koszyczków, bo w foliowej torebce mogą nabierać szkodliwych właściwości. Nie każdy o tym wie. Wiem, że jest też pokusa, że idziemy do lasu, bierzemy reklamówkę i w jedną kieszeń, drugą. Jak będzie obfity zbiór, to jest to wygoda. No ale niestety te grzyby w folii jednak potrafią wytwarzać pewne właściwości szkodliwe dla człowieka.
A są jakieś ograniczenia w ilości zbierania grzybów w naszym lasach?
Proszę, jeszcze raz poproszę.
Czy są jakieś ograniczenia w ilości zbieranych
nie,
grzybów?
Nie, my mamy to szczęście w Polsce, że nie ma ograniczeń, tak jak u sąsiednich tutaj naszych przyjacieli z zagranicy, ale możemy bez ograniczeń zbierać, no ale jednak powiedzmy, że zbierajmy to z rozsądkiem, żebyśmy mogli w przyszłym roku się cieszyć też tym zasobem, czyli te kwestie właśnie techniczne, o których wspominałam, z wykręcaniem, wycinaniem, dbałością o grzybnie na przyszły rok, ale też takie podstawowe zasady, to się uczymy od zawsze idąc do lasu, że zachowujemy w lesie ciszę, bo hałas potrafi spłoszyć zwierzęta i bardzo, bardzo istotna rzecz, swoje śmieci zabieramy ze sobą.
No właśnie, z tym jest problem, prawda?
pojawiają się jednak te śmieci. W ogóle w okresie wzmożonego ruchu turystycznego, już ten okres wakacyjny jest takim przedgrzybowym, nazwijmy, czasem, więc tam możemy spotkać więcej śmieci. A ostatnio, no niestety, sytuacja też związana z pandemią wskazuje na to, że zostawiamy w lesie maseczki, zostawiamy w lesie rękawiczki. Pamiętajmy po prostu, żeby zabierać ze sobą swoje śmieci. Las to nie jest śmietnisko, z kulturą do lasu, taka podstawowa zasada. A jeszcze wrócę do korzystania jakby tu z naszego dobra stricte leśnego, czyli grzybów. Też warto ze sobą zabrać na przykład atlas do rozpoznawania grzybów. Warto odświeżać i uaktualniać tą wiedzę. I dość dobra rzecz, praktyka, nazwijmy to dobra praktyka, która już w dzisiejszych czasach jest naturalnością, zabierajmy do lasu naładowany telefon. Mieliśmy okazję kilka miesięcy temu, może nawet kilka tygodni temu, przepraszam, w okolicach Ochli zgubiła się mieszkanka Zielonej Góry. Udało się odnaleźć, akurat straż pożarna we współpracy z leśniczym zadziałała i co lepsze, no oczywiście nie po terenach, które są obfite w grzyby, tylko po terenach tam, gdzie było ścięte drewno stos po lokalizacji na tabliczce, na oznaczeniu drewna mogliśmy znaleźć tą panią. To jest ogromny strach, jeżeli zostajemy sami w lesie, więc starajmy się zawsze pamiętać, gdzie zostawiamy samochód. Możemy ten samochód naprawdę w wyznaczonych miejscach zostawić, zabrać ze sobą telefon, zainstalować aplikację darmową, bezpłatną, która też działa bez dostępu do internetu. To jest aplikacja Mobilny Bank Danych o Lasach i wykorzystać tą aplikację do tego, żeby się lokalizować na bieżąco. No i to są takie właśnie podstawowe nasze zasady, żebyśmy pomagali sobie tymi narzędziami, które są dostępne w naszych też zasobach, pomagali sobie planując tą wyprawę do lasu.
A może
nie planuje wycieczki. Wszyscy.
A może pokusicie się trochę, nie wiem, czy to jest możliwe, żeby aplikację taką zrobić, która by rozpoznawała grzyby?
Są takie aplikacje. Jest klucz do rozpoznawania na przykład naszych liści, drzew. Jest klucz do rozpoznawania tropów. Może on nie jest akurat w aplikacji, ale aplikacją jest właśnie ten klucz do rozpoznawania liści. Ja polecam grupy. Każdy raczej korzysta teraz z social mediów i są grupy, gdzie można wrzucić zdjęcie danego grzyba, ale nie polecam korzystania z tego jako gwarancji, dlatego
no
że
właśnie, 50% powie, że niedobry, a tak. 50% powie, że dobry.
Tak, także ufajmy swojemu doświadczeniu, doświadczonym grzybiarzom, z którymi mamy okazję też się spotykać i nawet w lesie, ewentualnie jeżeli nie mamy pewności, a kogoś napotkamy, to warto zapytać, czy to jest grzyb jadalny, czy nie. Ale najważniejsze, nie jedzmy grzybów, których nie jesteśmy pewni. Nie praktykujmy tego, że będziemy 5-10 razy obgotowywać ten grzyb, który być może jest trujący, być może jadalny, będzie nagle jadalny, bo go dobrze obgotowaliśmy. Nie, to są mity, zresztą tych mitów w takiej naszym sporcie narodowym właśnie w grzybobraniu jest bardzo dużo. Należy je łamać, należy głośno o tym mówić. Są takie grzyby, które powodują zatrucie ogromne organizmu w momencie, kiedy kilka dni po ich spożyciu byśmy wypili alkohol. Także bądźmy czujni w tych tematach.
I uważajmy na to, co zbieramy. A propos parkowania, bo to też różnego rodzaju mity krążą. Gdzie można naprawdę zaparkować? Czy to przy takich drogach, na przykład leśnych, które uznane są za drogi gminne, to można zaparkować w lesie, bo są też takie drogi leśne, które nie mają utwardzonej nawierzchni, ale kierunkowskaz pokazuje dojazd do na przykład wioski.
Tak, to jest wieczne właśnie takie standardowe pytanie, które się pojawia wobec nas, lasów państwowych, które często słyszymy. Najważniejsza zasada jest taka, żebyśmy pamiętali, że droga, która jest nieoznaczona, że nie korzystamy z niej, ale jest droga na przykład, tak jak pan redaktor mówi, droga udostępniona do ruchu drogowego. Ale jest ona utwardzona, możemy wjechać i tak dalej, ale nie możemy się na niej zatrzymywać, chyba że będzie na tej drodze wyznaczone miejsce parkowania. Parking bądź tak zwane w skrócie MPP, miejsce postoju pojazdów. Więc ta droga może być udostępniona, ale ona musi być oznaczona. Tak samo jest droga publiczna. Jeżeli jest oznaczona, możemy z niej korzystać. Są jeszcze takie drogi, które umożliwiają dojazd do konkretnego miejsca, więc też można z nich skorzystać, ale nie zatrzymywać się, jeżeli nie ma tego miejsca. miejsca. Warto, już wrócę do tego tematu aplikacji mobilnej Bank Danych o Lasach, warto korzystać z tej aplikacji, dlatego że można tam zweryfikować wcześniej, wybierając się na grzyby, miejsce, gdzie można postawić pojazd, gdzie on będzie bezpieczny, gdzie to jest też miejsce, gdzie łatwo też dojechać. No i jest to miejsce, gdzie są choćby nawet pojemniki na odpady, na te śmieci bieżące, które, nie wiem, będą stanowiły na przykład opakowanie po kanapkach, po naszym grzybobraniu, po naszym spacerze. Także warto z tego korzystać. Tych MPP jest bardzo dużo w całej Polsce. 430 nadleśnictw ma taką sieć miejsc postoju pojazdu, więc nie ma możliwości, żebyśmy nie mieli gdzie zaparkować. To też jest istotne i zwracajmy na to uwagę. Bezpieczeństwo. Kwestie bezpieczeństwa są bardzo ważne, dlatego że na przykład grzybobranie zaczyna się w okresie, kiedy jeszcze trwa okres takiego wzmożonych pożarów. Zdarza się, że mamy już pierwsze grzyby w sierpniu na przykład i w momencie, kiedy ktoś zostawi taką drogę, nie ma możliwości, że w przypadku wybuchu pożaru w lesie, w środku lasu, będzie ten pojazd mógł dojechać z naszą strażą leśną czy z strażakami, więc miejmy na uwadze to, że jeżeli zagrażamy, stawiamy auto na drodze, to zagrażamy tak naprawdę sami sobie, bo będąc w środku tego lasu też może napotkać nas niebezpieczeństwo i choćby pogotowie by musiało dojechać. Także zwracajmy na to uwagę.
Wspomniała Pani o tych śmieciach, niestety też byłem w lesie i widziałem pozostawione butelki plastikowe, różnego rodzaju folie. Także sporo tego jest. Państwo monitorują część też lasu. Tak? Mają Państwo kamery, tak. Czy można wtedy wyłapywać tych, którzy właśnie pozostawiają po sobie śmieci? Czy dużo jest takich terenów zmonitorowanych?
Monitorować tak i udaje nam się czasami wyłapać osoby, które świadomie podrzucają te śmieci do lasu. Ja przytoczę może taką bardzo istotną dla nas rzecz, bo koszt wywozu śmieci to jest koszt, który byśmy mogli, znaczy to jest wartość, którą byśmy mogli zainwestować w inne rzeczy, typu ścieżka edukacyjna i tak dalej. W naszym regionie, na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze mamy 20 nadleśnic i od początku stycznia do końca września z terenu naszych wszystkich nadleśnic, przypomnę, że z terenów leśnych, zebraliśmy 1814 metrów sześciennych śmieci, za co zapłaciliśmy 625 750 zł. Także to jest ogromny wydatek, który można naprawdę inaczej i w słusznej sprawie zainwestować. A to wszystko wynika po prostu z niechęci, być może z braku świadomości, aczkolwiek te śmieci, które nam się zdarzają, a przykładem będzie na przykład ostatnia sytuacja z nadleśnictwa w Olsztyn czy z nadleśnictwa Lipinki, gdzie ktoś musiał wjechać pojazdem dostawczym do lasu i wyrzucić nie tylko odpady posamochodowe, ale w Olsztynie na przykład substancje chemiczne, które musieliśmy oznaczyć. Trwało to naprawdę wiele tygodni i kosztowało nas to bardzo dużo, bo akurat te śmieci, siedem takich pojemników, kojarzą na pewno Państwo takie duże pojemniki białe, ożebrowane, w których często magazynuje się też wodę, na przykład na różnych miejscach, placach budowy, to one były wypełniane substancjami chemicznymi trudnymi do oznaczenia. Nie wszystkie firmy jeszcze robią takie ekspertyzy i koszt samych utylizacji tych kilku pojemników kosztował nas około 45-50 tysięcy, zależy czy doliczymy transport.
A ile się udało wam uzyskać pieniędzy z tytułu kar, które wyłapaliście śmieciarzy po prostu w lesie?
Przyznam się, że nie mam akurat tej wiedzy, bo z tytułu kar nie jestem w stanie tutaj odpowiedzieć na to pytanie, aczkolwiek te kary... teraz dość głośno było, bo minister zapowiedział, że będą zwiększone, więc miejmy nadzieję, że ta świadomość będzie pobudzona o tyle, że taka nieumyślność grozi ogromną karą finansową. Być może jest to sposób, aczkolwiek miejmy na uwadze to, że każdy będzie dbał o to dobro przyrodnicze. To jest też takie moim zdaniem ważne. Po prostu, jeżeli widzimy takie zagrożenie, żebyśmy alarmowali, żebyśmy zawiadamiali policję, dzwonili do odpowiedzi odpowiednich służb. Numer 112.
Zdjęcia robili też tym pojazdom, które się ewentualnie w lesie pojawią, prawda? Bo to też
tak,
jest sposób.
Oczywiście, zdjęcie można zrobić. Można to przekazać też policji. Mamy rejestr takich różnych sytuacji. Także możemy wspólnie naprawdę zadziałać, bo po prostu narzędzia teraz nam na to pozwalają. I nie bójmy się zwrócić uwagę, jeżeli widzimy, że ktoś szykuje śmieci do wywozu. Zdarza się też, że osoby, które po prostu podrzucają te śmieci, nawet są to jedne, dwa pojedyncze takie worki, podrzucają je na miejsce postoju pojazdu, gdzie można naprawdę na osiedlowym pojemniku w pergoli śmietnikowej przesegregować odpady swoje i odpowiednio zachować się wobec innych mieszkańców.
Tak jest.
I nie tylko mieszkańców miejsc zabudowanych, ale tych mieszkańców lasu,
ja którym szkodzimy. Chciałem zapytać na zakończenie jeszcze, bo wiadomo, że w naszym lasie mamy sporo, widać zresztą jak wchodzimy na grzyby, że sporo terenów jest pobuchtowanych, czyli są dziki, no i są także wilki, czyli jest jakakolwiek obawa o to, że mogą w jakiś sposób nam zrobić krzywdę, kiedy będziemy zbierali właśnie grzyby albo po prostu wypoczywali w lesie.
To nie jest łatwe pytanie i trzeba sobie też to wprost powiedzieć, dlatego że myślę, że najlepiej naukowcy by nam odpowiedzieli na temat wilków, jak się zachować. Każde zwierzę ma swoje miejsce, człowiek też ma swoje miejsce, więc warto po prostu zachować się ostrożnie i bezpiecznie. No nie ma stwierdzonych jakby tutaj
tego typu przypadków,
okolicy, tak? W ogóle w Polsce przypadków. No ale mimo wszystko, bezpieczeństwa nigdy dość, także zachowujmy się bezpiecznie, dbając o swoje życie, miejmy telefon przy sobie w przypadku zagrożenia, dzwońmy. W przypadku niszczenia przyrody również dzwońmy, zawiadamiajmy, że są pewne sytuacje, które budzą wątpliwość. Po prostu dbajmy o siebie nawzajem i o nasze otoczenie.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem była Ewelina Fabiańczyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Jeszcze raz zapraszamy do lasów, ale jak już mówiliśmy, to musi być także, pewne zasady muszą być także przestrzegane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, zapraszam do lasu, pozdrawiam.
Lasy to nie tylko miejsce do spacerów czy zbierania grzybów. W lasach możemy także odkryć historię tych ziem. Mirosław Wojczak, prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów oraz Jan Wojtasik, pasjonat historii regionu, napisali książkę o Puszczy Tarnowskiej. Materiały do tej pracy zbierali około 10 lat.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Mówiłem dzisiaj, że wokół Zielonej Góry są podgrzybki, ale nie za dużo. Natomiast nasza słuchaczka twierdzi, że tych grzybów w okolicach Krosna jest znacznie, znacznie więcej, prawda? Halo?
Tak.
Jak pani, jeżeli chodzi o zbieranie grzybów, jak ostatnie wyniki, jak ostatnie rekordy wyglądały u pani?
Oj, obiecałam i wyślę zdjęcie. Rekordy. Nie nastawiam się na rekordy, ponieważ zbieram wszystkie grzyby. Moim ulubionym grzybem jest kurka i zielonka. Zielonki zebrałam już też parę kilo.
A podgrzybki?
No, pełny, duży kosz wczoraj.
Wow, to rzeczywiście jest miejsce bardzo dobre na tego rodzaju grzyby, ale wcześniej, czy teraz się dopiero pojawiły?
Nie, już kilka dni są. Co prawda na początku miałam trochę więcej niż pół kosza, ale wczoraj, no to uciekłam z lasu.
Rozmawialiśmy także o tych niebezpieczeństwach, które na nas czyhają, mówiąc o dzikach i o wilkach. Miała pani także kontakt, przynajmniej wzrokowy, z tymi zwierzętami?
Tak, ale tylko z wilkiem. Dzika nie widziałam, są ślady, ale wilk, no on stał tak na takim wzgórzu, ja w dole. Popatrzeliśmy, oczywiście stanęłam, on też. Popatrzyliśmy na siebie, potem on się odwrócił i sobie poszedł. Aha. No a ja poszłam dalej.
Czyli żadnego ryzyka nie było.
Nie było ryzyka, to jest naprawdę mit. Mówi, że najmniejsze stworzenie będzie się broniło, jeżeli go zaatakujemy. Nawet taki robaczek nas ugryzie. Ale jeżeli nie wchodzimy sobie w drogę, to nie ma obaw.
Dziękuję bardzo i owocnego grzybobrania w takim razie jeszcze życzę w tym roku.
Dziękuję, do widzenia.
No a teraz, jak powiedziałem, zapowiadałem, już przeniesiemy się do Puszczy Tarnowskiej.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Dzisiaj naszym gościem będzie autor jednego z przewodników po naszym regionie, a konkretnie po Puszczy Tarnowskiej. Przewodnik ten napisali Jan Wojtasik. Witam uprzejmie w studiu.
Witam serdecznie Państwa, witam pana redaktora.
Mieliśmy z panem dosyć często do czynienia, ale przed 10 laty
jako
prokurator. Tak,
dawno.
I pan Mirosław Wojtczak napisał tę książkę Puszcza Tarnowska, mała encyklopedia z podtytułem Mała encyklopedia. Dzisiaj dowiemy się troszeczkę o Puszczy Tarnowskiej, ale również poznamy zasady, jak tworzyć taki podręcznik, jak tworzyć taki poradnik, jak pisać, bo bardzo wiele osób chce, będąc gdzieś, po pierwsze organizować sobie wyprawy tematyczne, czyli decydować na coś konkretnego, nie tylko na oglądanie lasu, wody czy jeziora, ale chce także poznać jakby historię tych ziem, tego miejsca, w którym ewentualnie będziemy przebywać, a sporo osób także marzy o tym, żeby pisać o tym, robić zdjęcia, zostawiać swój ślad na którejś ze stron internetowych. Jak się zrodził ten pomysł napisania tej książki?
To jest raczej może nie cel założony pierwotnie, a efekt pracy czy badań nad stanem Puszczy Tarnowskiej, no, które trwały właściwie kilka lat bez przerwy. A kiedy już nazbierało się tego materiału, coś trzeba było z nim zrobić i właśnie to jest efekt.
Myślę, że wiele osób w naszym regionie mieszkających nawet nie wie, gdzie jest Puszcza Tarnowska i co to jest w ogóle.
To jest oczywiście określenie krajoznawcze. Leśnicy ten obszar nazywają Borami Tarnowskimi, traktują je trochę szerzej jako fragment tak zwanych Borów Zielonogórskich. Natomiast Puszcza Tarnowska to pierwsza nazwa po polsku, nazwa, która została już na początku XIII wieku wpisana w kronice klasztornej jako Desertum Tarnów, co oznacza właśnie w takim tłumaczeniu z języka łacińskiego Puszcza Tarnowska, a nazwa oczywiście od Tarnowa, który wówczas był po prostu siedzibą kasztelani, czyli kasztelem.
Rozumiem, że jak pan powiedział kilka lat, ja czytałem, że około 10 lat trwało zbieranie materiałów do tej książki, czyli to bardzo długi okres czasu, ale trudno jest pójść do puszczy i szukać miejsca, gdy się nie ma podstawy bazy, tak, wiedzy, czyli rozumiem, że najpierw dokumenty, tak?
Panie redaktorze, powiem w ten sposób, zdarzało mi się w przeszłości może nawet kilkadziesiąt razy przebrnąć, tak użyję tego określenia, przy pomocy roweru przez tę puszczę z zachodu, na przykład na wschód albo w kierunku przeciwnym. I powiedzmy szczerze, dla mnie to było morze czy ocean, sosen, tu i ówdzie gdzieś, no, przerywany jakimś rodzajem innego nasadzenia. I powiem szczerze, że bardzo długo nie rozumiałem, co to oznacza. Dzisiaj wiem, że jeżeli, powiedzmy, mijamy kilka kilometrów i są same sosny, a następnie trafiamy na jakąś oazę, choćby dębową, to coś z tego wynika. Jeżeli przyjrzymy się temu miejscu dokładniej, może się okazać, że jest to na przykład fragment dawnej leśnej osady, o której już zapomnieliśmy, że w ogóle istniała.
Gdzie panowie później szukali tych dokumentów związanych właśnie, żeby ten zagajnik dębowy określić, co tam ewentualnie
miało miejsce? To znaczy, powiem w ten sposób, że najbardziej cennym źródłem są jednak mapy. Jeżeli nauczymy się czytać stare mapy, możemy naprawdę wiele ciekawego dowiedzieć się o tym, jak kształtowała się rzeczywistość, powiedzmy, danego obszaru puszczańskiego na przestrzeni wieków. No, na przykład stwierdzić taki zadziwiający dla wielu fakt, że słynny kanał Kopalnica przecież nie zawsze istniał. Był czas, kiedy gromadziły się w różnych ciekach wodnych, gromadził się nadmiar wilgoci, nadmiar wody. On gdzieś tam sobie jakimiś kanałami swoimi naturalnymi szukał ujścia do Odry, ale tak naprawdę to były nieprzebyte wręcz fragmenty bagienne. Tam, gdzie dzisiaj, powiedzmy, rośnie sosna na piaseczku, takim sobie nie najwyższej klasy, to były to miejsca właśnie wręcz niedostępne dla człowieka z uwagi na pasmo, no, bagien, jakichś tego typu podmokłych miejsc. Jedna z bardziej pylistych dróg przez Puszczę Tarnowską przed wiekami nazywała się Starą Drogą Błotnistą. To coś znaczy.
A dokładnie jak można określić ten przebieg Puszczy Tarnowskiej?
Powiem tak, pogranicze trzech powiatów: Nowosolskiego, Głogowskiego i Wschowskiego. Wymieniłem alfabetycznie, chociaż no, trzeba powiedzieć, że ku zaskoczeniu też wielu osób, największy fragment Puszczy Tarnowskiej obejmuje właśnie powiat wschowski. Chociaż Wschowa jest stosunkowo daleko od tej puszczy położona.
Duży to jest obszar?
Duży to jest obszar. To według różnych szacunków, trzeba powiedzieć, jest to około 360 km kwadratowych. Jest to spory obszar. Można dyskutować, jak ten obszar wyliczyć, jeżeli jest na przykład wcięcie, które no, nie jest już puszczą, tylko jest łąką albo polem, czy po zewnętrznej, czy dokładniej. Czasem no, krajoznawcom czy leśnikom wychodzą różne, że tak powiem, wyniki tych pomiarów. Ja po prostu przyjąłem to, co wyliczył pan Alfred Ressler.
Jak głęboko w historię państwo sięgnęli? Jak się udało najdalej sięgnąć w historię, jeżeli chodzi o tą puszczę?
Powiem tak, można by powiedzieć, że możemy sięgnąć do historii pisanej i to będzie właśnie początek XIII wieku. Są to czasy, kiedy, jak wspomniałem, w Tarnowie Jeziernym obecnym funkcjonuje kasztelania. Taka, no powiedzmy, daleko na północ wysunięta siedziba administracyjna księcia Głogowskiego. A można też popatrzeć jeszcze z innego punktu widzenia, na przykład poprzez wykopaliska. Jeżeli spojrzymy na to, co dostarcza nam wiedza archeologiczna, no to właściwie sięgamy epoki kamiennej, bo na obszarze puszczy są takie miejsca, gdzie ludzie epoki kamiennej i późniejszych epok, zwłaszcza epoki związanych kultur łużyckich, właśnie z tym obszarem, czyli powiedzmy najogólniej 3-3,5 do 1,5 tysiąca lat temu, nie, wcześniej troszeczkę jeszcze, zostawili ci ludzie wiele śladów kultury materialnej i powiem, jest to zaskakująco dużo, zwłaszcza przy ciekach wodnych, przy brzegach jezior, a więc życie tam trwało. Mamy tam ogromne pola kurhanowe i pod zwierzyńcem koło Sławy i chociażby słynne kurhany w Różanówce, które niestety są niszczone przez, nie tylko przez prace leśne, ale także przez, no, hieny cmentarne, mówiąc wprost.
A propos zmiany drzewostanu, bo na przestrzeni tych lat na pewno te zmiany następowały, chociażby fakt, że to drewno było potrzebne do budowy przede wszystkim osad, do budowy później miast i na przestrzeni tych lat podejrzewam, że też prowadzona była gospodarka być może częściowo bezpieczna, a częściowo niebezpieczna dla tego drzewostanu w tej puszczy.
Najstarsze ślady dotyczą tak zwanej gospodarki żarowej, kiedy
czyli
po prostu
tak?
Wypalano fragmenty, żeby potem uprawiać przez jakiś czas pole, ale trzeba powiedzieć, że natura bardzo szybko wracała jakby w ten pierwotny nurt i kiedy ludzie odchodzili, no wracał też las pierwotny. Natomiast to, co wiemy o eksploatacji, dotyczy właśnie tych czasów przede wszystkim, o których mówiłem, czyli właśnie XII, zwłaszcza XIII wiek. Na przykład kroniki informują o tym, że mieszczanie Głogowa otrzymali zgodę księcia Głogowskiego, który był właścicielem tych terenów, na wyrąb 2000 dorodnych dębów właśnie z uwagi na to, że Głogów został spalony w wyniku pożaru. To oczywiście spowodowało pewne spory, które kończyły się wręcz otwartymi bitwami o to, czy to uprawnienie było jednorazowe, czy też miało charakter wieczysty, czy można było powtarzać, powiedzmy, na taką skalę wyrąb, no, bądź co bądź tego najlepszego fragmentu lasów. A były to lasy głównie dębowo-sosnowe, chociaż jeszcze w średniowieczu też znaczny odsetek drzew stanowiły lipy. I trzeba powiedzieć, że sama historia walki o te drzewa jest bardzo fascynująca. Głogów przygotowywał wyprawy, które, powiedzmy, którymi dowodził cieśla miejski z odpowiednią ochroną. Z kolei właściciele, czyli panowie albo baronowie, a potem książęta na siedlisku i Bytomiu, przygotowywali kontrofensywę. Bywało, że na przykład aresztowano całą wyprawę głogowską. Ci z kolei przygotowali kontrofensywę łącznie ze 100 jeźdźcami i artylerią, więc musiało być ciekawie.
Wówczas nie myślano o ochronie środowiska, tylko bardziej o ochronie zasobów leśnych.
Oczywiście, tak? Że tak. To była po prostu otwarta walka o drzewo, o najlepsze drzewo. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że zdarzają się takie miejsca. Na przykład w naszym nazewnictwie jest to Kraina Leśnych Ostańców, takie jedno ze zboczy, na którym właśnie po dzień dzisiejszy rośnie kilkadziesiąt bardzo niekształtnych dębów.
Ale z tych dębów jeszcze coś pozostało? Pan powiedział, że tam kilka tysięcy dębów.
Tak, tak, nie zostało jeszcze, panie redaktorze. Nie jest tak źle jeszcze. Ale co chcę powiedzieć? Te pokrzywione, sękate, brzydkie, nie nadające się najprawdopodobniej do ciekawej obróbki, dzięki brakowi tej urody po prostu ocalały. Te proste, piękne, strzeliste niestety bardzo często zostały wcześniej znacznie wycięte. Ale trzeba powiedzieć, że wiek XVIII to jest wiek bardzo takiej, bym powiedział, intensywnej eksploatacji właśnie starej puszczy, tego lasu pierwotnego i bardzo szybkie jakby przetworzenie tego obszaru po prostu na plantację sosny, która, co do której okazało się, że po prostu 3 razy szybciej osiąga dojrzałość i można ją, że tak powiem, posadzić, pielęgnować oczywiście w taki sposób, żeby uzyskiwać odpowiednie wyniki, potem wycinać i powtarzać ten zabieg znacznie częściej niż dzieje się to z dębami. No powiem w ten sposób, jest taki fragment puszczy tutaj w zachodniej części, nazywamy ją Nowosolskim Lasem Dębowym. To jest już, bym powiedział, taki obszar, bardzo bym od samego początku i celowo przygotowany przez człowieka, nasadzenia tych pięknych dębów, których wielu zazdrości Nowosolanom, rozpoczęły się w roku 1845. One w tej chwili rzeczywiście imponują kształtem, nazwijmy to kondycją, i właśnie są wycinane. To jakoś oburza wielu ludzi, którzy nie wiedzą tego, że po prostu te dęby zostały posadzone po to, żeby je w odpowiednim momencie wyciąć. Jeśli będą rosły za długo w taki sposób, jak dzieje się dotychczas, to stracą swoją wartość jako drzewo. Natomiast oczywiście to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, pewne egzemplarze starodrzewia powinny być utrzymane w dalszym ciągu, żeby jakby gwarantowały przekaz kolejnym pokoleniom tego pierwotnego obrazu.
Jak panowie tak śledzili rozwój tej Puszczy Tarnowskiej, to czy ona już jest bardziej przez człowieka wyprofilowana, czy jeszcze tej natury jest tam trochę?
Powiem tak, jest tam jeszcze bardzo dużo natury, ale oczywiście cała puszcza jest zagospodarowana przez człowieka, jest, że tak powiem, pomierzona, podzielona na odpowiednie oddziały leśne, na wydzielenia leśne, jak to leśnicy określają, w zależności od różnych kryteriów uprawowych, więc w tym sensie ta puszcza jest właściwie rzeczywiście plantacją uprawną. Ale z drugiej strony mamy tam szereg miejsc, które zachowały wiele z takiego pierwotnego obrazu. Właśnie na przykład wspomnę chociażby, jest takie miejsce, które nazwaliśmy oazą 10 dębów. Bardzo, nawiasem mówiąc, zagadkowe miejsce, bo właśnie w takim morzu sosen nagle dojeżdżamy, jest układ kolisty, 10 pięknych, dorodnych dębów, takich powiedzmy, szacując w tej chwili na oko, około 200-letnich, a w środku zagłębienie, które z całą pewnością kiedyś było po prostu zbiornikiem wodnym. No niestety woda uciekła w głąb, tej wody już nie ma, ale też tutaj trzeba to dodać, ze starych kronik niemieckich wynika, że mogło to być miejsce wykorzystywane w czasach kontrreformacji jako miejsce tajnych nabożeństw właśnie wiernych kościoła protestanckiego. Lokalizacja nam bardzo pasuje z uwagi na układ starych dróg, z uwagi na wygląd tego terenu. Z jakiegoś zresztą powodu ówcześni leśnicy zachowali ten właśnie pierwotny charakter, ale póki co materialnych dowodów, że akurat jest to miejsce, jeszcze nie udało się znaleźć.
Biorąc tę mapę i przewodnik, możemy zacząć podróż, jak bym powiedział, rowerem czy pieszo. Warunki tam, te trasy są w jakiś sposób oznakowane? Można bez problemu sobie poradzić?
Trasy są oznakowane. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów, taka organizacja, która właśnie ma swoją siedzibę w Jodłowie, a w statucie właśnie promowanie Puszczy Tarnowskiej jako jeden z celów swojego działania, oznakowało właśnie no już niemalże 100 kilometrów takich tras. One są zadbane, są przy nich tak zwane leśne punkty odpoczynku, takie miejsca, które mają na wyposażeniu i altanę, i kosz na odpadki, i mapę odpowiednią, więc można tam odpocząć, można dokonać, że tak powiem, orientacji w terenie. No i oczywiście można przeczytać ciekawe
informacje
dotyczące właśnie tego miejsca.
A żeby to odnaleźć, bo współcześnie posługujemy się telefonami, tam mamy dokładne współrzędne, czyli możemy sobie wklepać, bo państwo również tutaj podają te współrzędne.
To tak? Znaczy w książce tego nie mamy. Współrzędne mamy przede wszystkim na stronie internetowej, właśnie w tej wersji elektronicznej puszczy, która zresztą jest, że tak powiem, łatwiejsza do lektury, dlatego że po pierwsze zawiera więcej informacji, po drugie te informacje są aktualizowane i mamy tam też dane właśnie do GPS-ów i osoby, które posługują się tymi nowoczesnymi środkami łączności czy właśnie komunikacji są w stanie właśnie wykorzystać, na co zresztą jest wiele dowodów.
Do zwiedzania Puszczy Tarnowskiej zapraszał Jan Wojtasik, a ja życzę państwu udanego grzybobrania i miłego dzisiaj popołudnia, tym bardziej, że jest pięknie, słonecznie. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.